Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Trzydziestego sierpnia na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Podsumujemy zakończone dziś duszpasterskie wykłady akademickie na KULO. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jakimi motywacjami kierowali się tegoroczni kandydaci do seminariów duchowych. Ksiądz Bogusław Trzeciak w audycji Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej opowie o kontrowersjach wokół kandydatury Turcji do Unii. Wcześniej jednak wysłuchajmy kolejnej z wakacyjnych refleksji. Apoftegmate ojców pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Różne rodzaje świętych. Opowiadał Abba Poimen, że Abba Jan powiedział: święci przypominają ogród pełen drzew o różnych owocach, ale podlewanych jedną wodą. Inne są czyny jednego, inne drugiego, ale jeden jest duch, który działa w nich wszystkich. Plonem pontyfikatu Jana Pawła II jest beatyfikacja czy kanonizacja około 2000 ludzi. W świecie, gdzie w mass mediach niepodzielnie panuje zło tkwiące w ludziach, ich zbrodnie, okrucieństwo, podłość, papież przypomina ludziom tę jasną stronę ludzkości i te tysiące, a może nawet miliony świętych, nie tylko tych kanonizowanych, ale i tych anonimowych, ukrytych. I to jest owe światło Kościoła, o którym mówi Sobór Watykański II, zaczynając konstytucję dogmatyczną o Kościele słowami Lumen Gentium, światło narodów. To światło Kościoła jest jednak bardzo różnorodne i jak promień światła składa się z wielu barw. Przeglądając życiorysy tych ludzi, zdumiewa ich różnorodność. Od prostego cygana czy chłopki spod Białegostoku, poprzez robotników, urzędników, intelektualistów najwyższej próby, od dzieci jak sławni pastorinios z Fatimy, poprzez młodzież aż do ludzi starych. Spotykamy biskupów, księży, kleryków, zakonników czy zakonnice, często założycieli zgromadzeń, ludzi świeckich, zamężnych i niezamężnych, męczenników bestialsko zamordowanych i spalonych w krematoriach oraz ludzi, którzy spokojnie umarli jako wyznawcy. Zaiste ten Kościół jest pełen najróżnorodniejszych owoców. Ale ich przyczyna jest jedna – duch, który jako żywcza woda na pola, tak on spływa na ludzi, dając im świętość, siłę do wytrzymania, zniesienia trudów, dodaje odwagi w męczeństwie czy siły do życia jako świadkowie chrześcijańskiego życia na świecie. Patrzymy z podziwem na ten Boży ogród świętych, ale czy z niego korzystamy? Czy korzystamy z ich wstawiennictwa w naszych modlitwach? Czy są oni wzorem dla nas i pomagają nam przykładem swojego życia rozwiązywać nasze trudności? Ale postawmy sobie przede wszystkim żenujące pytanie. Czy my w ogóle o nich wiemy? Czy ktokolwiek z nas zainteresował się ich życiem, a środowiska, z których wyszli, diecezje, zakony, czy zatroszczyły się o pokazanie nam tych postaci? Papież sieje więc przed nami perły ludzkości, ale czy przypadkiem nie jest to ewangeliczne rzucanie skarbów i pereł przed niezainteresowane nimi wieprze?
Pora na aktualności. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zakończyły się właśnie doroczne duszpasterskie wykłady akademickie dla duchowieństwa i świeckich. Uczestniczył w nich brat Tomasz Wroński, kapucyn.
Wykłady organizowane są zazwyczaj pod koniec wakacji i dostępne dla wszystkich. Ich tradycja sięga 1935 roku. Tegoroczne odbywały się pod hasłem Eucharystia, dar Chrystusa dla Kościoła posłanego do świata. Spotkanie zainaugurował ksiądz prymas Józef Glemp. Dzieląc się pasterską refleksją, odniósł się także do kontrowersji wokół przyjmowania Komunii Świętej na rękę.
Rozumiemy to przywiązanie do tego, żeby jak najlepiej wyrazić cześć. przyjmowanie do ust jest znakiem szacunku, ale przyjąć nekę jest znakiem jeszcze większej, ale do tego trzeba dorosnąć. Natomiast wcale nie uważam za poprawne te wszystkie artykuły, które jak gdyby chcą napędzać do tego, no wreszcie przyjmujcie na rękę. Nie, trzeba pozostawić to każdemu jego osobistemu odczuciu, jego osobistemu określeniu, samookreśleniu się tej czci do Eucharystii. Jakby nie było, pogłębia się świadomość Chrystusa obecnego pośród życia. Stajemy na progu tej wielkiej tajemnicy, przez którą obecny w Kościele Chrystus idzie ciągle ku światu i nasza pomoc Chrystusowi w tym względzie jest bardzo ważna.
W pierwszej części Eucharystia a Kościół ksiądz profesor Janusz Nagórny przypomniał przesłanie Jana Pawła II.
Ja świadomie wybrałem aspekt bardziej praktyczny, duszpasterski. Przesłanie Jana Pawła II czytuję przez jego formułę z Redemptor Hominis, że trzeba żyć i rozwijać się w klimacie Eucharystii. Staram się odpowiedzieć na pytanie, jak żyć w klimacie Eucharystii. Odnoszę to do trzech takich wymiarów. Eucharystia ofiara, Eucharystia komunia, Eucharystia obecność. Każdy z tych wymiarów jest jednocześnie dopełniony poprzez perspektywę miłości i Kościoła. To znaczy klimat Eucharystii jest zawsze klimatem Kościoła jako wspólnoty, ale także jako tajemnicy i jednocześnie klimat Eucharystii jest klimatem miłości. I to jest zaproszenie do tego, by ten klimat miłości przynosić w życie codzienne.
Eucharystia jako posłanie do budowania komunii w świecie. To tytuł drugiej części wykładów. Nad eucharystycznym wymiarem życia społecznego zastanawiał się ojciec profesor Andrzej Derdziuk.
Eucharystia jako ofiara Jezusa, złożona Ojcu w Duchu Świętym, staje się dla nas wzorem współdziałania osób boskich i przez to ukazuje najwspanialszy wzór życia osób ludzkich. Chcę zwrócić uwagę na eucharystyczną szkołę życia społecznego, jaką jest sama liturgia, gdzie ludzie wyznają wzajemnie swoje grzechy, gdzie przekazują sobie znak pokoju, a nade wszystko uczestniczą w jednym chlebie, w jednym ciele Chrystusa. I trzeci punkt poświęciłem zagadnieniu eucharystycznych znamion życia społecznego. Tak jak Kościół jest jeden, święty, powszechny, apostolski, tak wspólnota ludzi żyjących w państwie, wspólnota międzynarodowa, ma także odnosić te znamiona do siebie. Tam, gdzie jest świętość życia poszanowana, tam jest przyszłość dla narodu. Tam, gdzie jest jedność, tam można zbudować jakąś wielkość. Tam, gdzie wszystko opiera się na prawdzie, tam ma to trwały fundament. Do tej wspólnoty ludzkiej zastosowałem także rozumiany eucharystycznie tak zwany czwórmian janowy, ten zestaw wartości podanych przez błogosławionego papieża Jana XXIII, który mówi o tym, że w każdej ludzkiej wspólnocie winny być promowane te wartości prawdy, wolności, miłości oraz sprawiedliwości.
Eucharystia źródłem komunii małżeńsko-rodzinnej. To tytuł dzisiejszej sesji. O roli Eucharystii w budowaniu małżeńskiej jedności mówił ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski.
Communio personarum jest możliwa w pełni dopiero wtedy, gdy człowiek dotknięty grzechem przyjmie tajemnicę Jezusa Chrystusa spełnioną w Jego śmierci i zmartwychwstaniu i zostawioną jako pamiątka do spełnienia, zostawiona w Eucharystii. Eucharystia jest dla komunii, dla jedności. To jest oczywiste i rozumiane do komunii jedności z Bogiem i ten aspekt staramy się zazwyczaj dobrze przeżywać. Stawiamy go na pierwszym miejscu może raczej, bo czy dobrze to jest jeszcze kwestia pytania. Natomiast komunia z drugim człowiekiem nie zawsze jest dowartościowana jako owoc Eucharystii, jako wchodzenie w tajemnicę Jezusa Chrystusa, by z człowiekiem drugim, innym, czasem różnym, czasem nawet wrogim tworzyć komunię. I to jest tajemnica, która jest do przeżywania w małżeństwie. Taka komunia, oparta na takim fundamencie, jakim jest Eucharystia, jest komunią nie do zniszczenia, na podobieństwo niezniszczalności Kościoła.
Zapytaliśmy o wrażenia uczestników wykładów.
Sam temat Eucharystia to jest bardzo bliski każdemu kapłanowi. Jeżeli ktoś chce głębiej wchodzić, to ma możliwość taką.
Szukamy, w jaki sposób Eucharystia jest dla nas osobiście ważna. Byłem z młodzieżą w Kolonii. Fantastyczna rzecz, kiedy widzieliśmy, jak Eucharystia jako centralny punkt tego spotkania miała istotne znaczenie.
My, Świeccy, mamy ciągle niedosyt wiedzy, przede wszystkim wiedzy teologicznej, ale także mnóstwo pytań nas nurtuje. Chcielibyśmy czasem wiedzieć to, co powinniśmy właściwie pojmować tylko sercem. No ale wiedza jest konieczna, dlatego że pozwala bardziej kochać. Takie wykłady są dla mnie osobiście niezwykle cenne, bo poza lekturą jest to żywe słowo.
Wykłady zakończyła dyskusja panelowa, jak wprowadzać dziecko w misterium Eucharystii. Wszystkie materiały z tegorocznych duszpasterskich wykładów akademickich będą dostępne w publikacji książkowej. Z Lublina, brat Tomasz Wroński.
Wielu tegorocznych maturzystów zdecydowało się na wstąpienie do seminariów duchownych i klasztorów. Jakimi motywami się kierowali? Dlaczego wybierają takie życie? Sprawdzał to Krzysztof Drwal.
Chcę służyć Bogu i ludziom. Zafascynowała mnie postawa proboszcza i katechety. Najczęściej takie odpowiedzi padają w czasie rozmów z kandydatami do seminariów duchownych.
Bardzo chciałbym ludziom mówić po prostu o Bogu, prowadzić ludzi do Boga, do zbawienia.
Od dziecka, odkąd pamiętam, jakby małym chłopcem, czułem w sobie, że coś jednak ciągnie mnie bliżej Kościoła, bliżej Boga.
W Tarnowie dla niezdecydowanych egzamin zostanie powtórzony 1 września. Seminarium to jest wyjątkowe, gmach imponujący, bo i kleryków tu sporo. Diecezja tarnowska od lat znajduje się w czołówce pod względem liczby powołań kapłańskich. Ale nie rekordy są tu najważniejsze, choć, jak mówi rektor seminarium ksiądz Wiesław Lechowicz, liczba powołań nie maleje, nadal jest wysoka i utrzymuje się na stałym poziomie.
W tym roku do seminarium naszego w Tarnowie przyjmiemy około 50 kandydatów. Patrząc na środowiska rodzinne, z których się wywodzą kandydaci, to trzeba powiedzieć, że większość kandydatów wywodzi się ze środowisk wiejskich. To nas troszeczkę zaskakuje, ponieważ w ubiegłych latach tak 50% wywodziło się ze środowisk miejskich, 50% ze środowisk wiejskich. Gdy chodzi o zamożność rodzin, z których się wywodzą kandydaci, to niestety muszę powiedzieć, że ten poziom materialny jest średni. Rzadko się zdarzają sytuacje, kiedy kandydaci na alumnów wywodzą się ze środowisk, w których sytuacja materialna jest dobra lub bardzo dobra.
Od wielu lat nie zmieniają się motywy wstąpienia do seminarium.
Przede wszystkim, no wiadomo, służyć Bogu i pomagać. Chciałbym obecnie w dzisiejszy czas młodzieży, dla której nadeszły ciężkie czasy, której ciężko zrozumieć sens istnienia Boga, sens w ogóle życia jako chrześcijanin, sens zbawienia, którym ciężko zrozumieć poprzez kłopoty i różne grzechy i pokusy, które obecnie są w świecie.
Ja decyzję podjąłem dosyć dawno, bo już w drugiej klasie średniej szkoły. Jestem lektorem, czytam w kościele już od praktycznie od 6 klasy podstawowej.
Ja chciałbym na misjach pracować, organizować, pomagać ludziom biednym, w biednych krajach. Najbardziej bym chciał albo Afryka, albo Ameryka Południowa.
Kierowałem się naszym nowym księdzem proboszczem, który właśnie od 4 lat. W sumie odkąd on przyszedł, to co roku właśnie z naszej parafii jest jakiś nowy kleryk, nowa osoba, która wstępuje do seminarium i jako wzór go miałem w sumie dla siebie.
Ja wspominając moje przyjście do seminarium duchownego, tak samo mówiłem, a więc mimo upływu tych kilkudziesięciu lat w zasadzie, gdy chodzi o motywację, jak widzimy, nic się nie zmieniło, natomiast my mamy nadzieję, że w ciągu lat pobytu w seminarium ta motywacja ulegnie większej konkretyzacji i ewentualnie oczyszczeniu, jeżeli tego oczyszczenia potrzebuje.
Wielu kandydatów wahało się do ostatniej chwili. Dla wielu szale przeważyła śmierć Jana Pawła II.
Był to człowiek wielki, który dla świata zrobił wiele i był on dla mnie również autorytetem, który sprawił, że warto zostać księdzem, warto pomagać ludziom, warto żyć w Bogu i z Bogiem.
To nie są łatwe studia, ale wszystkim kandydatom do seminarium mówię na samym wstępie, że przy średnich zdolnościach intelektualnych i przy dużej pracowitości każdy jest w stanie sobie poradzić.
O dużej liczbie powołań kapłańskich wciąż decyduje religijność wiernych. Do seminariów przychodzą byli ministranci czy lektorzy uformowani już przez swoich katechetów i proboszczów w ramach liturgicznej służby ołtarza, a także w ruchach i stowarzyszeniach katolickich działających w diecezjach. Dla Radia Watykańskiego Krzysztof Drwal.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
W związku z licznymi aktami przemocy ze strony fundamentalizmu islamskiego wiele dyskusji wzbudza projekt przystąpienia do Unii Europejskiej Turcji, państwa z dominującą ilością muzułmanów. Oczywiście w żaden sposób nie odpowiada ona za fundamentalistyczny terroryzm niektórych z wyznawców islamu. Jednak warto spojrzeć na wyzwania stojące przed tym krajem i emocje, jakie wzbudza wśród innych krajów i społeczeństw Unii Europejskiej. Głowa greckiego kościoła prawosławnego, arcybiskup Christodoulos, w liście raporcie, który rozesłał do licznych osobistości swojego kraju, wypowiedział się przeciwko wejściu Turcji do Unii Europejskiej. W raporcie przedstawia Turcję jako państwo islamskie, które nosi maskę europejską. Turcja nigdy nie zrezygnowała z ekspansjonistycznej polityki. Grecy byli zbyt impulsywni i lekkomyślni, kiedy uwierzyli w przyjaźń grecko-turecką, podkreśla arcybiskup w dokumencie. Z kolei niepokój w europejskich kołach ekumenicznych wywołał jaskrawy przypadek zakłócenia czynności kościelnych przez władze tureckie. Pochodzący z Ukrainy, a pracujący w Portugalii prawosławny biskup Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola pod zarzutem sfałszowania wizy i paszportu został zatrzymany na granicy w chwili wyjazdu z Turcji i na pewien czas osadzony w areszcie. Tylko dzięki interwencji konsula generalnego Ukrainy w Stambule biskup Hilarion Rudnik zdołał uniknąć dłuższego pobytu w tureckim więzieniu śledczym. Unia Europejska domaga się z kolei ponownego otwarcia Akademii Teologicznej w Halki, zamkniętej w 1971 roku przez władze tureckie. Kanclerz Niemiec Gerhard Schröder demonstracyjną wizytą na początku maja u patriarchy Bartłomieja I dał do zrozumienia tureckiemu premierowi, że w swoich aspiracjach do członkostwa w Unii Europejskiej Ankara nie uniknie przyznania mniejszościom religijnym tych samych praw, z jakich muzułmanie korzystają w państwach Unii Europejskiej. Austriacki minister finansów wypowiedział się, że kraje takie jak Chorwacja i inne państwa bałkańskie mają większe prawo do rychłego włączenia do Unii Europejskiej niż Turcja. W końcu szefowa niemieckich chadeków i kandydatka na kanclerza Angela Merkel, niechętna członkostwu Turcji w Unii Europejskiej, obiecuje, że jeśli wygra wybory, przeprowadzi intensywne dyskusje na temat Turcji. Naszym zmartwieniem po fiasku referendów w sprawie konstytucji unijnej we Francji i Holandii jest przyszłość Europy. Należy mówić o ograniczeniach w rozszerzeniu Unii Europejskiej. Potrzebujemy granic. Ludzie muszą wiedzieć, gdzie one są. Trzeba znaleźć rozwiązanie w kwestii uprzywilejowanego partnerstwa, które pozwoli na zbliżenie Turcji z Europą bez przyjmowania jej do Unii, podkreśliła Angela Merkel. Nadzieją Turcji na przystąpienie do Unii Europejskiej został zadany jeszcze jeden cios. Oficjalny sondaż wykazał, że większość Europejczyków sprzeciwia się temu bardziej niż wobec jakiegokolwiek innego państwa. Sondaż przeprowadzony na zlecenie Komisji Europejskiej ujawnił, że 52% ankietowanych Europejczyków jest przeciwnych członkostwu Turcji. W Austrii oponenci górują nad jego zwolennikami w stosunku 80-10. W Niemczech opozycja wynosi 74%. Po 70% we Francji i w Grecji. Wyniki sondażu są kłopotliwe dla Wielkiej Brytanii, która opowiadała się za tureckim członkostwem, a która jako przewodnicząca w tym półroczu Unii Europejskiej kierować będzie rozmowami z Turcją mającymi rozpocząć się 3 października. Na spotkaniach szefów dyplomacji Unii Europejskiej nie pojawiło się jednak ostatnio nic nowego w kwestii rozszerzenia Unii, a jak skomentował to przedstawiciel Polski Jan Truszczyński, rezygnacja z tych negocjacji możliwa byłaby tylko wtedy, gdyby nagle Turcja dała powód przez duży krok w tył. Inaczej nie ma powodu, żeby odkładać rozpoczęcie negocjacji. Chodzi jednak o to, czy sama Turcja da duży krok do przodu, krok w stronę dialogu, w którym żaden fundamentalizm religijny ani brak szacunku dla innych religii nie mają miejsca.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
We wtorkowym magazynie to wszystko. Słuchacze w Rzymie i okolicach informujemy, że jutrzejsza audiencja papieska odbędzie się na placu Świętego Piotra. Początek o godzinie 10, czyli pół godziny wcześniej niż zwykle. Pielgrzymi nie potrzebują na nią żadnych biletów. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.